Ja próbowałem szybko policzyć. Kilkunasta. Jestem człowiek legenda, ale prawdziwy. Ja naprawdę istnieję.
To dobrze.
Te książki też.
I można pana spotkać w różnych miejscach. Wiem, że na Carskiej Drodze pan ostatnio bywał.
Mnie można spotkać w różnych miejscach, ale właściwie to w niewielu. Ponieważ moją zasadą życiową jest nie podróżować, tylko zgłębiać to, co jest wokół. Zresztą nawet ta książka jest do pewnego stopnia tego świadectwem. Ja szukałem w młodości swojego łowiska fotograficznego. Mówię ja, ale mam na myśli siebie i brata. Bo my jesteśmy nierozłącznym tandemem, fotograf, a ja jestem tylko gadułą i pisarza w tym zespole. No i ja szukałem łowiska. Jak znalazłem Biebrze, to się skończyło podróżowanie. Podróżowanie, żeby było tylko z Warszawy nad Biebrze i z powrotem, a teraz tam już mieszkam, znaczy nad Biebrzą. I nie ma po co podróżować. Ja czekam, co przyjdzie do mnie. To jest zasada fotografowania przyrody, najlepsza, jaką znam. Nie chodzić, nie płoszyć, ale czekać, co do nas przyjdzie. Pogoda też do nas przychodzi i odchodzi. To jest podróż, ale podróż w czasie, w którym my się nie musimy ruszać. I w gruncie rzeczy książka, jak się okazuje, jest też o tym.
No właśnie, czyli sowa błotna do pana przyleciała i miał pan z nią lanie?
No, nie tak od razu. Sowa błotna przyleciała, bo przylatywała stale na teren bagien biebrzańskich. Myśmy między innymi wybrali bagna biebrzańskie ze względu na takie właśnie gatunki, które tam żyją i których jest gdzie indziej bardzo mało. Sowa błotna to jest gatunek ptaka taki północny, ten drowy, ale ponieważ duże torfowiska nadbiebrzańskie, póki były wykaszane, przypominały trochę tundrę, bo one są mszyste bardzo, no to ta sowa tam gniazdowała. No, ona była. Myśmy ją doskonale widzieli cały czas jak lata. Jak siada na drzewka, to sugerowało, że gniazdo jest gdzieś w pobliżu, ale znaleźć je. Oho. Ten ptak gnieździ się na ziemi pod jakimś krzaczkiem, a takich krzaczków tam jest bez liku i tak można sobie chodzić. No, nie będę dalej opowiadał, bo nikt mi książki nie kupi potem, ale jest tutaj dramatyczny i trochę śmieszny opis, jak czaple czy żurawie chodzili po tym torfowisku szukać tego ptaszora, a on i tak nam uszedł, pomimo żeśmy musieli go mijać dziesiątki razy.
Schował się po prostu, nie chciał być sfotografowany.
No, oczywiście żaden ptak nie chce być ani sfotografowany, ani dostrzeżony. Zwłaszcza gatunki gnieżdżące się na ziemi, no to one po prostu są dopasowane do tła tak, że i wierzą dzięki temu dopasowaniu, wierzą, oczywiście to jest odruch, wierzą, że są niewidoczne. I niektóre gatunki, na przykład bekasy, to póki się nogi nie postawi przy nim samym, to on się nie zerwie. Jak się zerwie, to już niestety często jajka zostawia, bo uważa, że już został zdemaskowany, ale nie zawsze tak się dzieje. Ja pamiętam, jak mieliśmy gniazdo sowy błotnej, jedno z tych tu opisywanych, i mój kolega, taki fotoreporter bardzo znany, który wtedy robił album o Polsce, mówi, słuchaj, ja brakuje mi jakichś ptaków, byś mi coś wystawił. No, miałem wtedy akurat do dyspozycji sowę błotną. Nie jest to za bardzo polski gatunek, bo on to chciał, żeby były takie polskie, ale miał tylko niestety bociana białego, to trochę niewielka sztuka sfotografować. No, dałem mu tą sowę.
A jak pan to zrobił, że pan dał tę sowę? Czyli po prostu pokazał pan, gdzie ona mieszka?
Tak, właśnie. No, dobrze, że pani na to zwraca uwagę, bo ja mówię często takim językiem półbranżowym. Ja rozumiem, a ktoś może nie rozumieć. Otóż było gniazdo sowy błotnej. Ktoś tam tak, no, najpierw by siedział jajka, potem miał pisklęta, ale w dzień, kiedy sowy nie polują na ogół, to ta sowa siedziała na nich po prostu. Osłaniała je, jak było chłodno, to grzewała, albo od słońca, jak było ciepło. No i potrafiła usiąść i wpaść w taką katalepsję, że można było do tego naszego namiotu ustawionego niedaleko wejść, wyjść, ona nie reagowała. Ona uważała, że jej nie widać, że jest wszystko w porządku. No i ten mój kolega przyszedł, myśmy go puścili do tego naszego namiotu. Sowa siedzi elegancko, już 6 metrów od nas. Ja mówię, widzisz, Janek? A tak, widzę, widzę, ale ja widzę, że on nie widzi. No ale teraz widzisz, widzę, widzę, nadal nie widzi. Nadal... O, rany mocny! Nagle zobaczył, ona się ruszyła lekko, zobaczył tego stwora, siedzącego tuż, tuż. No i tak my potem przez te obiekty patrzymy na niego, to robi swoje wrażenie.
A czy był taki ptak, który się z panem zakolegował?
No, już bez przesady.
Simona ale... Kostek na przykład miała takie kruki, które były udomowione i do niej przylatywały.
A, no kruki, no ale to one przylatywały. Owszem, niektóre ptaki takie właśnie jak kruk, inteligentne, które się szybko orientują, że nic nie grozi, a jedzenie owszem dostaną, to się mogą zakolegować. No my żeśmy akurat fotografowali te dzikusy, więc nie miały się one z nami jak zakolegować. No nie przylecą na podwórko sowy błotne, które są związane ze spalowanym wielkim torfowiskiem i tak dalej. Ale a propos, skoro o sobie mówimy, to właśnie się jedna z nami zakolegowała, bo jak żeśmy do gniazda podchodzili, to ona przylatywała i spuszczała nam lanie. To tylko jeden osobnik był taki odważny. Mieliśmy trzy gniazda i w jednym z nich tylko jeden z dwóch osobników opiekujących się gniazdem, samica, bo sam jest nie był taki odważny. nas atakowała. Ona dobrze wiedziała, że intruzi przyjdą i że trzeba ich pogonić. Myśmy przychodzili w takich kapeluszach sztywnych w safari, żeby głowę chronić, a mimo to ona potrafiła tak uderzyć, że kapelusz zlatywał z głowy. Broniła zaciekle. Nam było trochę głupio, że tak się wdzieramy w to sobie życie, no ale znowu te pisklaki, które patrzą w obiektyw niesamowicie zupełnie, no to jest po prostu obraz, którego fotograf prawdziwy nie może ominąć.
Ta pana książka Pojedynek z ptakami, która ma w podtytule Warsztat i przygody fotografów przyrody, to jest chyba pierwsza książka, która ma niewiele zdjęć.
Tak jest. Dotąd wydawaliśmy głównie albumy, ale ja jestem gawędziarzem, opowiadaczem i zresztą od samego początku, jak się tym zajmujemy, to ja planowałem, może trochę na wzór Puchalskiego, którego albumy, to właściwie nie były albumy, tylko książki opisowe z dużymi wkładkami zdjęciowymi. No i tak chciałem to robić, no ale chciano albumy, jak mieliśmy już sporo zdjęć. I tak się odwlekało opisanie tych naszych różnych historii. Ja zresztą opisywałem w innych źródłach, bo w artykułach, potem w artykułach w internecie też. Teraz to wszystko pozbierałem, do tego dopisałem opowiadań jeszcze tam 7 czy 8 nowych i tak powstała ta książka. Ale są rzeczy, mimo że fotografia mówi wiele, to jednak fotografia tego typu, realistyczna fotografia, ona wymaga słowa. A ja lubię się bawić słowem dokładnie tak samo jak obrazem. Mój brat się tym nie zajmuje, bo on jest malarzem i on patrzy kadrem wyłącznie. Ja muszę się wygadać. To zresztą słychać w tej chwili. No więc postanowiłem się tutaj wygadać.
Tak wiele osób ma w tej chwili telefony i chce tymi właśnie albo też i profesjonalnym sprzętem robić zdjęcia, że czasami wdziera się w ten świat przyrody, a pan jako biebrznięty, czyli człowiek, który pokochał to miejsce, które wybrało go, też pewnie pokazuje, że ostrożnie z tym podejściem.
Ja nie zamierzałem nikogo tu moralizować ani pouczać, bo zresztą można powiedzieć, przyganiał kocioł garnkowi. No, żeśmy to wszystko robili trochę na szczególnych prawach, bo po pierwsze, prawo pierwszeństwa. Nie było wtedy zdjęć, gdzie myśmy startowali. Poza zdjęciami Puchalskiego właściwie nie widywało się zdjęć ptaków. Ja chodziłem po księgarniach, żeby coś zobaczyć w jakiejś książce zagranicznej, ale nas za te zdjęcia błogosławili naukowcy. Wtedy sprzęt fotograficzny nie był taki jak dzisiaj. Nie było takich doskonałych teleobiektywów. Nie było to tak dostępne u nas przede wszystkim. No i nikogo nie było stać na to. W związku z czym, żeby się do ptaków zbliżyć, to trzeba na tych parametrów podejść i wiedzieć, że ptak w tym miejscu będzie na pewno. A takim miejscem jest gniazdo.
Ile trzeba zrobić fotografii zwierzęcia, ptaka, żeby wybrać jedno najładniejsze?
Nie da się policzyć. Kiedyś było inaczej, ponieważ to, ile czego można było zrobić, było limitowane przez materiały fotograficzne. Póki była fotografia analogowa. Plik cyfrowy prawie nic nie kosztuje. To jest zupełna rewolucja. A ile trzeba zrobić? No zależy, co się chce zrobić. Tak podchodzą amatorzy na ogół. Jeżeli ktoś ma za zadanie po prostu upolować, to można zrobić z tych zdjęć stosunkowo niewiele. Niektórzy bardzo oszczędzają rzeczywiście. No ale my musimy doczekać się takiego zdjęcia, które będzie miało wymowę.